Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam państwa.
Panie profesorze, dzisiaj 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Mówimy, był cios w plecy, ale także dokonał się czwarty rozbiór Polski. Gdybyśmy mogli poprosić pana profesora o przedstawienie takich najważniejszych zdarzeń związanych z tą napaścią i z czwartym rozbiorem.
Trzeba oczywiście zacząć od paktu Ribbentrop-Mołotow, od tego porozumienia dwóch zbrodniczych dyktatorów, Hitlera i Stalina, którzy mimo ogromnych różnic ideologicznych, że tak powiem, no, mieli w tym momencie wspólne interesy. Uznali, że Europa Środkowa jest polem do podziału, do wspólnej ekspansji. No i to, co stało się potem, było właściwie skutkiem tego paktu Ribbentrop-Mołotow. W tym pakcie, a ściśle biorąc, w tajnym protokole do tego paktu, podzielono właściwie Europę według pewnej linii, Europę Środkową według pewnej linii granicznej. Polska miała być podzielona na część niemiecką i sowiecką po linii Biebrza, Narew, Wisła, San. Na zachód od tej linii miały być tereny zajęte przez Niemców, na wschód przez Sowietów. Łotwa i Estonia miały należeć do Sowietów, Litwa miała być niemiecka. Dodajmy, że w październiku 1939 roku podpisano pewną nowelizację do tego układu granicznego i granicę niemiecko-sowiecką ustalono na Bugu, zaś Litwa przypadła Sowietom. Wkroczenie Sowietów na polskie kresy, które nastąpiło właśnie 17 września, było realizacją tego układu. Wtedy jeszcze Polska walczyła. Fakt, że Niemcy weszli już głęboko w głąb kraju, a bitwa nad Bzurą właściwie z braku pocisku zaopatrzenia była już raczej przegrana. Natomiast historycy dzisiaj rozważają, że Polska może miała jakieś szanse skrócenia frontu i obrony na tak zwanym przedmościu rumuńskim w Galicji Wschodniej. Może tam by się udało utrzymać resztkę państwowości polskiej. No niestety wkroczenie Sowietów na kresy przekreśliło jakąkolwiek nadzieję. Dodajmy, że opór Sowietom stawiły oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza. Tam doszło do około 1200 potyczek, no, ale wielkich szans tutaj na skuteczną obronę ze strony wschodniej nie było. Rząd polski, także naczelne dowództwo 17 września na wieść o wkroczeniu Sowietów przekroczyło granicę rumuńską. Wyjechali do Rumunii. Potem propaganda komunistyczna poddawała krytyce to posunięcie, że to była rzekoma ucieczka. Nie, to nie była ucieczka. To było uchylenie się od jednego aktu, od aktu kapitulacji, od aktu poddania się, od jakiegokolwiek układu, czy to z Niemcami, czy to z Sowietami. Wyjeżdżając do Rumunii, rząd polski dał do zrozumienia, że walczymy nadal w postaci wojsk polskich, formacji Polskie Siły Zbrojne, prawda, na Zachodzie, czy też w postaci formacji krajowych ZWZ, czy Armia Krajowa, czy inne oddziały. Więc to była odmowa jakiegokolwiek dogadywania się z okupantami. No, trzeba pamiętać, że ta okupacja sowiecka oznaczała zbrodnie i represje wcale nie mniejsze od tych dokonywanych przez Niemców. Zaczęło się ludobójstwo ludności polskiej czy obywateli polskich na olbrzymią skalę. Ludzi uważanych za zagrożenie NKWD mordowało wręcz na miejscu. Całe kategorie Polaków były wywożone na Syberię. Dzisiaj się czasami mówi, że to około 300 tysięcy Polaków wywieziono w głąb Rosji. To są, podejrzewam, że dane zaniżone. Te wywózki objęły bardzo, bardzo wielką ilość, znacznie większą niż te 300 tysięcy. Moja świętej pamięci mama Wiktoria Polak opowiadała mi, jak to wyglądała ta wywózka. Przyjechali wcześniej rano NKWD, pół godziny na spakowanie się na wóz do najbliższej stacji. No, w jej przypadku to była stacja postawy, bo była z Wileńszczyzny Północnej, z Brosławszczyzny. Tam transport, w którym tydzień czasu jechali bez jedzenia i bez picia, załadowani do bydlęcych wagonów. Pociąg się czasem tylko zatrzymywał i wynoszono trupy zmarłych z wagonu. Pierwszy raz wodę dostali tydzień po podróży, po tygodniu podróży. Wtedy też wypuszczono na chwilę wszystkich z wagonu. Zsyłka na Sybir to oznaczała po prostu nieludzkie warunki życia, pracę w kopalni gliny, potem umieszczenie gdzieś bez środków do życia we wioseczce nad rzeką Ob w Ałtajskim kraju Ust-Czumysz, gdzie brat mamy zmarł zresztą na tężec, bo gdy zachorował, wystarczyłby zastrzyk surowicy antytężcowej, ale lekarka powiedziała, że ona ma, ale ona nie będzie dla Polaczka marnować, bo nasi bohaterowie giną na froncie i surowicy tężcowej nie mają, więc ona dla Polaka, dla polskiego dziecka surowicy antytężcowej nie da. Dziadek, żeby ratować dziecko 10-letnie, brata mamy, już jak mówiłem, serwacego, poszedł 60 kilometrów do najbliższej wioski, za własne pieniądze kupił tą surowicę, ale jak przyszedł, to dziecko już nie żyło. Właściwie rodzina przetrwała tylko dzięki temu, że dziadek był człowiekiem zaradnym, chodził po wsiach, handlował, żeby utrzymać się przy życiu. Gdzieś tam coś kupował taniej, sprzedawał drożej i z tego żyli, także zbierając jagody, grzyby. Ludobójstwo to były jednak nie tylko zesłania, to były także akty ludobójcze wobec polskich żołnierzy, prawda, zamordowanych w Katyniu, w Miednoje, w Piatichatkach koło Charkowa, także w Bykowni, także w Kuropatach, także w nieznanych miejscach na Białorusi. Okazuje się, że ta zbrodnia, którą określamy jako zbrodnię katyńską, od tego pierwszego miejsca, gdzie znaleziono zwłoki polskich żołnierzy, jeszcze to Niemcy znaleźli. Więc mówimy umownie zbrodnia katyńska, ale to jest zbrodnia, która miała miejsce w kilku czy nawet w kilkunastu miejscach, w wyniku której zamordowano około 25 tysięcy Polaków. Kwiat narodu, bo to byli ludzie należący do elit społecznych, intelektualnych narodu. Dodajmy, że represje dotykały także księży katolickich, biskupów, których masowo mordowano, zsyłano na Syberię, zamykano kościoły, devastowano je. Polakom zresztą konfiskowano mienie, majątki ruchome czy nieruchome. w zasadzie zamieniano Polaków w niewolników pozbawionych wszelkich praw, więc musimy zdawać sobie sprawę, że była to okupacja wcale nie lżejsza od okupacji niemieckiej. Może nieco odmienna, ale równie zbrodnicza.
Panie profesorze, jeszcze króciutko, jeżeli mogę prosić, a to, że nie było formalnie ogłoszenia wojny ze Związkiem Radzieckim, że naczelny wódz wydał dyrektywę z bolszewikami nie walczyć. Jak to się też przełożyło później na nasze dalsze losy?
No, rząd polski na uchodźstwie zdecydował się w 1941 roku, gdy Niemcy napadli na Związek Sowiecki, gdy ci dwaj zbóje pokłócili się między sobą. Rząd polski na uchodźstwie pod naciskiem zresztą aliantów, no głównie Anglików, zdecydował się na podpisanie układu zwanego Sikorski-Majski, prawda? No układ ten zawierał wiele niedopowiedzeń, na przykład nie wyjaśniał do końca przynależności Kresów Wschodnich. Potem Polacy twierdzili, że zgodnie z tym układem Kresy miały być polskie, ponieważ unieważniał on wszelkie umowy sowiecko-niemieckie. Natomiast Sowieci twierdzili, że nic takiego w tym układzie nie było. No i w 1944 roku już uznali, że granica polsko-sowiecka biegnie po linii Kerzona, prawda? Że kresy są ich. Więc czasem się krytykuje rząd polski na uchodźstwie za podpisanie tego układu Sikorski-Majski. Ja jednak zawsze zwracam uwagę na aspekt humanitarny. Dzięki temu układowi uratowano życie miliona, może 1,5 miliona Polaków, którzy uwięzieni w łagrach rosyjskich na dalekiej Syberii, bo wielu Polaków trafiało także do łagrów na nieludzkiej ziemi, gdzie po prostu umierali z głodu i morderczej pracy. Więc w wyniku tego układu ci Polacy zostali wypuszczeni. Także wielu Polaków zesłanych mogło przedostać się do armii Andersa tworzonej w wyniku tego układu. Ta armia oprócz żołnierzy to były także osoby cywilne, dzieci, polskie sierocińce, kobiety, które wraz z armią potem były ewakuowane do Persji. Sierocińce rozmieszczono w wielu krajach brytyjskiej wspólnoty narodów, nawet w Afryce. Więc te dzieci, ci zesłańcy, ci łagiernicy, te całe rodziny wywiezione często znajdowały ratunek właśnie po tym układzie Sikorski-Majski. No, utworzono polską ambasadę w Moskwie, która do 1943 roku jednak działała. Moja mama wspominała, że brała sanki, jechała do delegatury ambasady i dla całej wsi przywoziła na sankach mąkę, kaszę i jakieś inne jedzenie, które także ratowało życie tym Polakom, którzy do armii Andersa dotrzeć nie mogli. Więc musimy pamiętać.
Musimy kończyć, panie profesorze. Bardzo dziękuję za ten taki historyczny wykład dla nas. 82 lata temu Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren Rzeczpospolitej i tym samym zrealizowała pakt Ribbentrop-Mołotow, dokonując czwartego rozbioru Polski. Pan profesor Wojciech Polak był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.